Zazwyczaj, jak mówi się o diagnozie medycznej, to oczekuje się takiej, wiesz, bezwzględnej precyzji.
Mhm, takiej zero-jedynkowej sytuacji.
No właśnie. Przypomina to trochę inżynierię. Ktoś łamie rękę, robisz rentgen i tam wyraźnie widać tę poszarpaną linię. Lekarz wskazuje palcem i mówi, o, problem jest dokładnie tu.
I to przynosi ogromną ulgę, prawda? Z psychologicznego punktu widzenia lubimy, jak rzeczywistość daje się tak łatwo sklasyfikować. Zepsute, naprawione.
Jasne. Tylko kłopot w tym, że jak wchodzimy w świat ludzkiej psychiki...
Oj tak.
W świat społecznej presji i tych naszych najgłębszych przekonań, to ten metaforyczny rentgen, no, on kompletnie przestaje działać. Robi się strasznie mętnie.
Bo to, co widać na zewnątrz, ten uśmiech czy zawodowy sukces, często nie ma żadnego związku z tym, co powoli pęka w środku.
Dokładnie. I właśnie w to takie mętne, grząskie terytorium wejdziemy w naszej dzisiejszej głębokiej analizie. Mamy na stole obszerny materiał, zresztą bardzo fascynujący, oparty na wykładzie doktora Davida A. De Silvy.
Zgadza się. Doktor analizuje tam starożytny tekst, a dokładnie fragment listu do Hebrajczyków.
Rozdział trzeci i kawałek czwartego.
Tak, ale co ważne, misją naszej analizy wcale nie jest odhaczanie jakichś historycznych ciekawostek. To, co proponuje De Silva, to potraktowanie tego jak podręcznika przetrwania.
Okej, rozpakujmy to w takim razie. Z czym właściwie mierzyli się ci ludzie?
Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób ostrzeżenia przed nieufnością i obietnica jakiegoś ostatecznego odpoczynku przekładają się na dzisiejszą presję społeczną i to całe przebodźcowanie, w którym żyjemy.
To żeby to dobrze zrozumieć, musimy się najpierw osadzić w realiach pierwszego wieku. Mówimy o grupie, która przez nowe przekonania religijne została zepchnięta na absolutny margines.
Byli wyśmiewani przez sąsiadów?
Zdecydowanie. Tracili klientów w warsztatach, rodziny ich wydziedziczały. To nie było tylko krzywe spojrzenie na ulicy, to była groźba utraty całego bezpieczeństwa ekonomicznego.
W tamtym świecie to była niemal śmierć społeczna. Brak przynależności do gildii rzemieślniczej oznaczał wykluczenie z gospodarki. Więc ci ludzie stali na krawędzi.
I codziennie słyszeli od otoczenia: zrezygnujcie z tego, wróćcie do starych zwyczajów, a znów będziecie fajni.
Tak. Dlatego zanim autor listu do Hebrajczyków zacznie dawać im jakieś rady przetrwania, musi całkowicie przebudować ich tożsamość. I zaczyna od przypomnienia, kto jest ich prawdziwym liderem.
Zestawiając Mojżesza z Jezusem.
Właśnie. Zestawia te dwie gigantyczne postacie.
Sposób, w jaki to robi, wymagał sporej zręczności retorycznej. On na samym początku mówi do nich: święci bracia i siostry.
Co dzisiaj brzmi jak taki, no, wyblakły niedzielny frazes.
Dokładnie tak. Ale wtedy. To było radykalne przerysowanie mapy społecznej. Taki jasny komunikat, że więzy krwi już nie mają znaczenia. Teraz to my jesteśmy prawdziwą rodziną.
A potem, budując na tym, odwołuje się do 12 rozdziału Księgi Liczb, gdzie Mojżesz jest chwalony za wierność w całym, w cudzysłowie, domu Bożym.
Ale kaznodzieja robi tu pewien świetny manewr.
Mhm. Wstrzymuje to kluczowe słowo sługa aż do samej puenty, żeby stworzyć miażdżący kontrast z Jezusem. Mojżesz był sługą w domu, ale Jezus jest synem i twórcą domu.
Ja to sobie tłumaczę na taki nasz współczesny język korporacyjny. To jest różnica między genialnym, wieloletnim menedżerem...
O, bardzo dobre porównanie.
...który zna każdy kąt, świetnie zarządza załogą i wszyscy go szanują, a powiedzmy synem głównego założyciela, który tę firmę wymyślił i współtworzył. Menedżer zarządza cudzą własnością, a syn swoją. Przepaść autorytetu.
Jeśli połączymy to z szerszym kontekstem, o którym mówi dr De Silva, no to robi się jeszcze ciekawiej. On zwraca uwagę na greckie słowo parchenzja.
To zwykle jest tłumaczone jako śmiałość albo odwaga, prawda?
Tak, ale w starożytnej Grecji, zwłaszcza w polityce, to miało bardzo konkretne znaczenie. Parchezja oznaczała prawo i wolność obywatela do mówienia prawdy prosto w twarz tyranowi.
O, wow. Czyli kiedy dyktator wkraczał do miasta, sprawdzano, czy obywatele zachowają swoją parchezję, tak?
Zgadza się. Czy odważą się powiedzieć, co myślą, czy ze strachu zamilkną, zaczną powtarzać propagandę tyrana, żeby tylko chronić majątek?
Ale zaraz. Przecież ci chrześcijanie nie stali przed rzymskim cesarzem z mieczem na gardle.
No właśnie, nie? Tyranem było to, co ich otaczało.
Czyli sąsiedzi? Plotki? Presja na bycie jak wszyscy inni.
Tyranem stało się pragnienie bycia znowu zaakceptowanym. Złamaniem tej odwagi byłoby pójście na kompromis ze światem. I autor przypomina im, co się dzieje, gdy człowiek z tego strachu pęka.
Przenosimy się do historii z Księgi Liczb, tak. 14 rozdział i bunt na pustyni.
Dokładnie. Pokolenie, które wyszło z niewoli egipskiej, stoi u progu ziemi obiecanej i nagle tracą całą swoją parchezję. Wpadają w panikę.
I to jest moment, w którym muszę zadać takie bardzo sceptyczne pytanie. Z psychologicznego punktu widzenia, to zachowanie to jest przecież absolutny absurd. Czemu ktokolwiek, kto był bity i zmuszany do morderczej pracy przed lata, nagle na wolności domaga się powrotu do łańcuchów?
Bo strach zniekształca pamięć.
To przypomina sytuację, w której ktoś po latach udręki rzuca toksyczną pracę w korpo, zakłada swoją działalność. Na początku euforia, ale potem zatory płatnicze, podatki, brak klientów. I nagle ten człowiek zapomina o mobbingu i nieprzespanych nocach.
Mhm. Idealizuje tę swoją starą niedolę?
Widzi tylko jedno. Ten iluzoryczny przelew pierwszego dnia miesiąca. Wybiera znane cierpienie zamiast nieznanej wolności.
Mechanizm wyparcia w pełnej krasie. Spójrz no zwiadowców z tej starożytnej historii. Wraca 12, z czego 10 krzyczy, nie damy rady. Tam są ufortyfikowane miasta, jesteśmy skończeni.
Tylko Jozue i Kaleb próbują ich uspokoić.
Tak. I mówią, żeby ufać obietnicy, ale tłum woli panikę. Oskarżają wręcz Boga o najgorsze intencje. Wymyślają, że specjalnie wyprowadził ich na śmierć. I chcą wybrać nowego lidera, żeby negocjować z faraonem powrót.
Powrót do oprawcy i błaganie, żeby łaskawie przyjął ich z powrotem. Kosmos.
To jest całkowity upadek zaufania. I tutaj dr De Silva wyciąga świetny niuans z tłumaczenia Septuaginty. Kiedy autor listu do Hebrajczyków o tym pisze, cytuje psalm 95 w wersji greckiej, nie hebrajskiej.
Ma to jakieś znaczenie?
Ogromne. W oryginale hebrajskim miejsca buntu to po prostu nazwy własne. Masa, czyli próba, i meriba, czyli kłótnia. Ale greccy tłumacze zrobili z tego rzeczowniki pospolite.
Aha, czyli zamiast nazw geograficznych użyli zwykłych słów.
Dokładnie. Przetłumaczyli to po prostu jako rozgoryczenie i próba. Dzięki temu cały ten psalm brzmi jak jedno wielkie uniwersalne ostrzeżenie przed zwodniczym działaniem grzechu.
Grzech wmawia im, że powrót do starych układów, do tego Egiptu, to gwarancja bezpieczeństwa.
A to fałszywa obietnica. Kompromis z tyranem nie daje spokoju, daje tylko niewolę.
No dobra. Więc co to wszystko właściwie oznacza w praktyce? Mamy ten nasz współczesny umysł, który z taką łatwością się oszukuje. Daje się uwodzić obietnicom otoczenia. Jak my mamy się przed tym bronić? Przecież na Zachodzie wmawia się nam, że wiara i przekonania to jest czysto prywatna sprawa.
Ty i twoja silna wola.
No właśnie. Jak to się ma do tego tekstu?
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że ten list idzie pod prąd współczesnemu indywidualizmowi. Kaznodzieja w ogóle nie mówi w liczbie pojedynczej. Używa liczby mnogiej. Uważajcie, bracia i siostry. Napominajcie się nawzajem każdego dnia.
Czyli to przetrwanie jednostki to jest projekt grupowy.
Zdecydowanie. Dr De Silva nazywa to wręcz zapobieganiem duchowej sklerozie.
Duchowa skleroza. Brzmi jak coś z oddziału geriatrycznego. Ale powiedzmy sobie szczerze, z tym ciągłym patrzeniem na ręce, sprawdzaniem cudłych poglądów, pilnowaniem grupy, czy to nie brzmi trochę jak definicja sekty?
Rozumiem to zastrzeżenie.
No bo wiesz, brzmi to jak te zradykalizowane grupy na platformach społecznościowych, gdzie banują każdego, kto zada niewygodne pytanie.
To jest świetny punkt do analizy. Różnica polega na punkcie odniesienia. Bańki w mediach czy sekty opierają się na zbiorowym ego. Izolują się od faktów, żeby się miło czuć we własnym gronie.
Aha, a ta wspólnota starożytna?
Ich celem nie była obrona prywatnych opinii, ale reagowanie na obiektywną prawdę, na pewną obietnicę. Musieli pilnować, żeby nikt nie uległ temu stwardnieniu serca. Skleroza to utrata elastyczności, prawda? Duchowa skleroza to obumieranie wrażliwości na prawdę i na zagrożenia.
A człowiek z natury, kiedy go oszukują, On przecież z definicji nie wie, że jest oszukany.
W punkt.
Gdybym wiedział, to bym zmienił kurs, ale że nie wiem, to idę w przepaść.
I dlatego potrzebujesz innych. Dziś tym tyranem nie musi być sąsiad. To może być przeciążenie informacyjne, prawda? Algorytmy w mediach. One działają jak maszyny do wywoływania duchowej sklerozy.
Podsuwają nam tylko to, z czym się już zgadzamy, budując taki wygodny cyfrowy Egipt.
Żeby cię z niego wyciągnąć, potrzebujesz kogoś z zewnątrz. Kogoś bliskiego, kogo algorytm w danej chwili nie pożarł i kto powie ci prosto w twarz: ej, zatrzymaj się.
Okej, wspólnota to taka lina asekuracyjna. Kupuję to. Ale utrzymywanie grupy w ciągłym napięciu to recepta na wypalenie, jeśli nie ma przed nimi jasnego celu. Dokąd oni idą? Bo Izraelici szli do geograficznego Kanaanu, ale u chrześcijan z pierwszego wieku to przecież nie o to chodziło.
I tu robi się to naprawdę ciekawe. Autor listu w czwartym rozdziale sięga po taką przedrabiniczną metodę interpretacji tekstów. Dziś byśmy to nazwali hiperłączem.
Zestawia dwa teksty po słowach kluczów.
Tak, używa tu argumentacji z przeciwstawieństwa. Zauważa, że Jozue przecież wprowadził lud do fizycznego Kanaanu, dali im ten kawałek ziemi, ale...
Gdyby to był ten ostateczny cel i odpoczynek, to Dawid setki lat później w psalmach nie wzywałby ich, żeby do tego odpoczynku znowu weszli.
Dokładnie. Słowo odpoczynek. Autor łączy psalm 95 z opisem z Księgi Rodzaju, tam gdzie Bóg odpoczął po stworzeniu świata. I nagle cel tej całej przeprawy diametralnie się zmienia.
Tym celem wcale nie jest jakaś ziemia na Bliskim Wschodzie.
Nie, tym celem jest wejście w boską sferę, przekroczenie progu tego zepsutego, doczesnego świata. Dla ludzi, którzy właśnie tracili domy i interesy, usłyszeć, że ten majątek i tak nie był celem, to musiało być totalne wyzwolenie.
O, a pamiętasz ten fenomenalny detal, który przytacza De Silva? Ten z kapłanami. W świątyni ziemskiej kapłani stoją każdego dnia. Dlaczego? Bo ich praca nigdy się nie kończy, rytuały trwają. Ale Jezus, jako ten prawdziwy syn, po zakończeniu swojego dzieła wsiadł do odpoczynku i usiadł.
Tak, ten wizualny szczegół to mistrzostwo. Usiadł.
Zrobione. Skreślone z listy. Koniec walki o jakieś własne zasługi.
I mając przed sobą taki gigantyczny cel i zabezpieczenie w postaci wspólnoty, autor wcale nie kończy miłym pocieszeniem. Serwuje im prawdopodobnie jedno z najsurowszych ostrzeżeń w literaturze.
Przechodzimy do tych słynnych wersetów o Słowie Bożym, które jest jak miecz obosieczny.
O którym zwykle uczy się na szkółkach niedzielnych w taki, wiesz, wzniosły, poetycki sposób.
No tak, oddziela duszę od ducha, stawy od szpiku. Brzmi jak piękna poezja o czytaniu Biblii, prawda? Ale kiedy to zdejmiemy z tego lukrowanego piedestału na podstawie analizy doktora De Silvy...
To jest czysta groza.
Absolutnie. To rodzi zresztą ważne pytanie o to, jak my w ogóle to czytamy.
Autor mówi, że ten miecz wnika do samych fundamentów człowieka, a potem rzuca to kluczowe zdanie, że wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, któremu zdamy sprawę. I to greckie słowo, tłumaczone jako obnażone, ono kryje w sobie medyczny termin, z którego dzisiaj mamy tchawicę, tracheja.
Trachea.
W antyku to pojęcie opisywało skazańca, którego głowa jest brutalnie odciągnięta do tyłu. Kat chwyta za włosy, szyja jest odsłonięta, gardło całkiem napięte, bezbronne i tylko czeka na opadające ostrze. Nie uciekniesz, nie zasłoniesz się.
Czekaj, zatrzymajmy się tutaj. Tu jest potężny paradoks. Skoro ta mała społeczność cały czas boi się wyśmiewania i drży przed swoimi sąsiadami, to wizja sędziego z wielkim mieczem na ich własnym gardle, jakim cudem to jest w ogóle pocieszające?
Brzmi jak rozpacz.
No tak, jak z deszczu pod rynnę. W jaki sposób tak krwawy, no brutalny wręcz obraz miałby kogoś motywować do wytrwania? To się kompletnie nie klei psychologicznie.
Klei się, jeśli wejdziesz głębiej w ich sytuację. Przed kim oni cały czas próbują tańczyć?
Przed otoczeniem. Przed opinią sąsiadów, klientów, rówieśników.
To są ci pomniejsi sędziowie. Życie tych chrześcijan to był ciągły strach przed odrzuceniem. I autor listu robi tu taki wstrząsowy, mówiąc: przestańcie drżeć przed tymi ludźmi na targu. Nie macie wobec nich absolutnie żadnych ostatecznych zobowiązań. Jest tylko jeden, jedyny sędzia. Sędzia, przed którym nie możecie ukryć żadnych, ale to absolutnie żadnych motywów.
Aha, czyli uświadomienie sobie, że jest tylko jeden ostateczny osąd, zdejmuje z nich obowiązek przejmowania się opinią publiczną.
Dokładnie. Strach przed ostatecznym sędzią zwalnia cię z tyranii tłumu.
Bo jeśli na końcu i tak zdam sprawę tylko przed nim, to opinia anonimowego hejtera w internecie, złośliwego współpracownika czy nawet rzymskiego urzędnika jest w gruncie rzeczy nieważna.
Ten miecz obosieczny jest bezlitosny, to prawda, ale on jednocześnie przecina te kajdany, którymi związali nas inni. Odbiera tłumowi jego władzę nad naszym sumieniem.
Genialne. Zebranie tego w jedną całość robi niesamowite wrażenie. Jezus jako ten prawdziwy budowniczy. Następnie to potężne zabezpieczenie w postaci społeczności, która chroni nas przed duchową sklerozą.
Ostrzeżenie z buntu, żeby nie wracać do Egiptu, gdy tylko pojawi się problem.
Właśnie. Prawdziwy odpoczynek w boskiej strefie, no i ten absolutnie zdejmujący społeczną presję sędzia. Całość to jest wręcz taki... pancerz odpormościowy.
Psychologicznej i teologicznej odporności. Odporności przed wchłonięciem przez system.
Systemu, który za wszelką cenę promuje wygodę. Wiecie, nikt z nas nie chce czuć tego mętnego niepokoju we własnych przekonaniach. My wolimy kategoryzację i święty spokój w tłumie. Zostawiając tę fascynującą analizę, na koniec warto zadać jedno bardzo prowokacyjne pytanie, z którym każdy odbiorca powinien zmierzyć się sam. Skoro ten sędzia przenika głębiej niż jakikolwiek dzisiejszy rentgen, a dr De Silva ostrzega nas przed powrotem do iluzji komfortu, jak wygląda nasz dzisiejszy Egipt, do którego dobrowolnie w poszukiwaniu wygody bylibyśmy skłonni wrócić? Czy w tej erze algorytmów, które serwują nam dokładnie to, co chcemy usłyszeć, ułatwiając duchową sklerozę i zagłuszając wyrzuty sumienia, to nie my sami chętnie otwieramy drzwi temu tyranowi, byle tylko nie musieć stawać do walki o ostateczny odpoczynek.